Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przy mikrofonie Dominika Dębska. Co zrobić, gdy nasi starsi bliscy, najczęściej rodzice, nie są już w stanie prowadzić samodzielnego życia, a my z różnych względów nie możemy się nimi zaopiekować? Jak znaleźć dobry ośrodek dla starszej, schorowanej osoby? O tym w dzisiejszym programie. Proszę zostać z nami.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Z takim problemem zwróciła się do nas nasza słuchaczka, która ze względu na to, że mieszka i pracuje w innym mieście, musiała szybko znaleźć nowe miejsce do życia dla starszej i schorowanej mamy. Posłuchajmy.
Mama miała udar, znalazła się w szpitalu tutaj wojewódzkim w Białymstoku. Lekarze doprowadzili mamę do takiego stanu zdrowia, że był z mamą kontakt. I mama była leżąca, mama miała niedobór lewej strony, więc i ręka była mniej aktywna, i noga. Lekarze powiedzieli, że mama już nie rokuje żadnych postępów w leczeniu, nie została zakwalifikowana na przeniesienie do oddziału rehabilitacyjnego i że mamy mamę zabrać, i to jak najszybciej. I tutaj szpital ma taką dedykowaną osobę, która ma właśnie wesprzeć rodziny w takich decyzjach, podpowiedzieć, jakie są rozwiązania. Przedstawiła listę jakichś domów opieki lub drugie rozwiązanie to był taki ośrodek szpitalny opiekuńczy. I myśleliśmy, że dom opieki będzie lepszym rozwiązaniem, żeby mama się nie znalazła w takim szpitalnym. Zaczęliśmy szukać miejsca dla mamy, tym bardziej, że mama potrzebowała takiej profesjonalnej, lekarskiej opieki. Mama była cepnikowana, mamę trzeba było karmić, mama się nie poruszała, ona tylko leżała. I mieliśmy na to kilka dni. I kiedy trafiliśmy do tego ośrodka, on z zewnątrz nawet całkiem fajnie wygląda, piękny ogród, to wydawało nam się, że to jest dobre miejsce. Oczywiście, kiedy my się zorientowaliśmy się, jak już przywieźliśmy mamę, bo mama wylądowała w pokoiczku, gdzie leżały już trzy panie i trzeba było pomiędzy tymi łóżkami kluczyć. Kilka dni wcześniej miałam wybierać pomiędzy jednoosobowym pokojem. No to jak dwuosobowy, no to nie wyobrażałam sobie, że to będzie coś takiego. A później to pani Halina dzwoniła. Ja wiedziałam, że mama nie była w stanie samodzielnie jeść. Mamę można było nakarmić. Ale jak mamę można było karmić, jeżeli tam są dwie osoby na zmianę? I pani Halinka, jak przychodziła do mamy, to starała się ją nakarmić, ale mama opadała z sił, a pani Halina nie przychodziła codziennie. Więc mama już nawet nie była w stanie za dużo zjeść. Poza tym pani Halina mówi, że się dopytuje o rehabilitację. Mówi, że o żadnej rehabilitacji nie ma mowy. Ani z NFZ-u, ani tutaj. Mama po prostu leży tak zostawiona, często nieprzebrana, brudna, w brudnym pampersie. I coraz mniej siły. I ja zaczęłam desperacko szukać. W internecie można wszystko znaleźć, ale każdy się prezentuje jak najlepiej. Więc ruszyłam moje takie kontakty, które miałam tu w Białymstoku zawodowo. Bardzo dobrze znam się z profesorem tutaj w Białymstoku. I on mi podpowiedział ten ośrodek. I w sumie w ciągu kilku dni przyjechała ta profesjonalna firma medyczna, która miała przewieźć do tego ośrodka ostatecznego. I ci panowie, oni są ratownikami medycznymi. I w czasie tej drogi z Białegostoku powiedzieli, że oni mają bardzo duże doświadczenie, bo wożą właśnie starsze osoby po różnych ośrodkach i to jest jeden z najgorszych. I że bardzo dobrze, że my z tego miejsca mamy zabraliśmy.
Jak widać, znalezienie dobrego miejsca do życia dla starszej, niesamodzielnej osoby może stanowić nie lada wyzwanie. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Czym kierować się podczas poszukiwań takiego miejsca? Poradzą nam nasi eksperci, którzy są w studiu. Podlaski wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii, pani profesor Barbara Bień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, instytucji, która nadzoruje miejsca opieki dla osób starszych, pani Ewa Feszler. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam.
Oraz profesor Mirosław Radkiewicz, biolog, który zwykle wspaniale opowiada w naszych audycjach przyrodniczych, ale dziś w zupełnie innej roli. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Pan ma własne doświadczenie poszukiwania takiego ośrodka dla swojej mamy. Proszę opowiedzieć nam waszą historię.
Nasza historia, czyli mojej i mojej siostry, jest oczywiście indywidualna i w wielu sprawach pewnie podobna do innych sytuacji. I Przede wszystkim to jest etap myślenia o tym, gdy już nie dawaliśmy rady z siostrą opiekować się mamą, gdy pojawił się poziom takiej agresji, który uniemożliwiał przewinięcie mamy w bezpieczny dla niej sposób i dla nas. Wtedy są okropne emocje, wtedy jest poszukiwanie ośrodka i to, co było dobre, to daliśmy sobie czas na emocje i na przemyślenie sprawy. Dzwoniłem do jednego z ośrodków, o których słyszałem w Białymstoku i ta rozmowa była bardzo rzetelna. Podano mi adres strony internetowej, powiedziano, jaka jest kolejka, bo akurat była kolejka oczekujących osób, pensjonariuszy do ośrodka. I powiedziano, jakie muszę wypełnić dokumenty i to miało dla mnie działanie terapeutyczne, bo mogłem z kimś naprawdę długo porozmawiać i się zastanowić. I to było dla mnie i dla siostry niezbędne, bo mogliśmy wtedy mieć ten miesiąc około na podjęcie decyzji, na wypełnienie dokumentów i oswojenie się. A tak się złożyło, że mama pojechała dzięki profesjonalnemu transportowi medycznemu w okolicach Walentynek. Powiedziała mamie, że jedziemy na wycieczkę. Mama powiedziała, że jest super. Mama była udręczona tym, że jej bez przerwy czegoś zabranialiśmy, na przykład, żeby sama czegoś nie robiła, nie włączała tam gazu czy czego innego. Czuła się jak więzień i widziałem, że po prostu odbiera tą wycieczkę i wyprawę jako odzyskanie wolności. Pomimo Alzheimera, to jasno to artykułowała. No i po paru też tygodniach, czy paru dniach były walentynki, impreza walentynkowa, mama tam się odnalazła cudownie, po paru miesiącach mówiła, że jest jej tam dobrze. Oczywiście choroba postępowała dramatycznie, natomiast najistotniejszy był właśnie ten kontakt z dyrekcją, kierownictwem tego ośrodka. Ciepła rozmowa, w której czuję i czuło się w czasie pobytu prawie pięcioletniego mamy naszej w tym ośrodku, że osoby, które tam pracują, które zarządzają tym ośrodkiem, szanują życie i drugiego człowieka. To się czuje i to się widzi. I to jest najcudowniejsze kryterium.
No właśnie, ten szacunek do życia i do drugiego człowieka, myślę, że to jest bardzo ważne kryterium, ale zanim jeszcze o innych kryteriach porozmawiamy, to chciałabym zapytać w ogóle, gdzie znaleźć informacje na temat miejsc, jakie sprawują opiekę nad starszymi osobami, gdzie znaleźć taką wiarygodną, sprawdzoną informację?
W województwie podlaskim są placówki pomocowe, które zapewniają wszystkie standardy dla osób, które wymagają całkowitej, całodobowej opieki. I to, co ważne, istotne, to należy w pierwszej kolejności sprawdzić. Te placówki posiadają zezwolenie wojewody podlaskiego na prowadzenie. Wśród takich placówek niewątpliwie mamy domy pomocy społecznej. I mamy placówki zapewniające całodobową opiekę prowadzone w ramach działalności statutowej i gospodarczej. Te wszystkie placówki, które są w rejestrze wojewody, dostępnym na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na BIP-ie, one muszą spełniać wszystkie standardy, inaczej nie byłyby tam wpisane, co też gwarantuje, że mają odpowiednią kadrę, zarówno terapeutyczną, wspierającą, wspomagającą, opiekuńczą i będą gwarantowały tym osobom właściwą opiekę, pomoc i wsparcie. Natomiast w zakresie opieki zdrowotnej są też w naszym województwie podmioty lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze i zakłady opiekuńczo-lecznicze, które również w zakresie jakby wsparcia i opieki zdrowotnej znajdują się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i one również znajdują się pod kontrolą nie tylko Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale również NFZ-u i muszą również spełniać wszystkie standardy, żeby ta pomoc była świadczona na maksymalnie najwyższym poziomie z uwzględnieniem wszelkich praw i szacunku i godności osoby.
Czy można powiedzieć, że w tej chwili w naszym województwie te placówki oferują tyle miejsc, że pokrywają one zapotrzebowanie?
W zakresie zarówno te placówki w zakresie pomocy społecznej, jak i opieki zdrowotnej, tak, osoby, które oczekują, one mamy teraz 50 kilka wolnych miejsc w domach pomocy społecznej. Liczba osób oczekujących jest dużo większa, ale są to osoby, które po prostu złożyły swoje wnioski, podania do ośrodków pomocy społecznej w jakiejś perspektywie czasowej, żeby mogły zostać tam przyjęte. Natomiast na tą chwilę nie mamy żadnych interwencji, żadnych zgłoszeń, że ktoś ktoś, kto wymaga takiej całodobowej opieki, wsparcia i pomocy, tego miejsca nie ma.
I czy to dotyczy też osób, które na przykład mają szczególne potrzeby, bo mają choroby otępienne, czy mają Alzheimera i sytuacja rodziny jest taka, że potrzeba im pomóc jak najszybciej?
Wszystkie nasze placówki, szczególnie tutaj domy pomocy społecznej, są zróżnicowane ze względu na typy. Więc mamy domy pomocy społecznej i dla osób z zaburzeniami psychicznymi, i dla osób na przykład w wieku podeszłym lub z chorobami somatycznymi. Więc ta sytuacja praktycznie dotyczy wszystkich takich placówek.
Pani profesor, pani towarzyszy starszym pacjentom i ich rodzinom i pewnie niejednokrotnie była pani świadkiem sytuacji, gdzie rodzina podejmowała decyzję, że musi znaleźć nowe miejsce, inne niż dom, w którym starsza osoba znajdzie dobrą opiekę. Czy w naszej polskiej rzeczywistości łatwo znaleźć takie miejsce?
Wydaje mi się, że nie zawsze. Ponieważ opiekun zazwyczaj jest zaskoczony informacją o potrzebie zapewnienia opieki całodobowej. W przypadku, kiedy jest wypisywany po incydencie udaru bądź jakiegoś innego zdarzenia, często to jest złamanie kości biodrowej, unieruchomienie w łóżku. Tak jak pan profesor wspomniał, nie ma za dużo czasu na to, żeby dokładnie przeanalizować ofertę, która w danej lokalizacji jest. My jesteśmy świadomi, że inny jest dostęp do opieki długoterminowej w mieście, a inny w przypadku, kiedy ten pacjent znajduje się gdzieś w terenie, w oddaleniu od ośrodka, który dysponuje miejscami, które rzeczywiście mogłyby zaoferować. Także to jest jeden problem, nierówność dostępu. Przekartkowując ofertę i dostępność miejsc opieki długoterminowej na Podlasiu i w innych obszarach kraju, widzimy, że jednak jest na Podlasiu stosunkowo mało takich miejsc w porównaniu z innymi obszarami, zwłaszcza mazowieckie, Śląsk, gdzie dostęp do geriatrów i do opieki długoterminowej jest znacznie lepszy. Ale być może nawet w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Ale być może jest to spowodowane tym, że tradycyjnym opiekunem w takich przypadkach jest rodzina. A rodzina się niestety kurczy. I perspektywy demograficzne pokazują, że będzie coraz mniej opiekunów, możliwości zapewnienia osobie starszej opieki całodobowej przez niepracującą na przykład córkę, czy synową, czy syna. Bo wszyscy pracują i muszą dorabiać. Druga rzecz to jest problem, no powiedziałabym jednak troszeczkę dezintegracji, co powoduje zamieszanie w głowach opiekunów, gdzie mój ojciec czy mama ma trafić, czy do placówki długoterminowej opieki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub COFIN, bo to nie jest całkowite finansowanie, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy do placówki pomocy społecznej, czyli do DPS-u popularnie rzecz biorąc. Ponieważ mamy taki trochę moim zdaniem sztuczny, zresztą w wielu krajach tak jest, rozdział opieki długoterminowej na opiekę społeczną i opiekę zdrowotną. A tak naprawdę pacjent opieki społecznej wcześniej czy później będzie pod opieką opieki zdrowotnej. I to jest najczęstszy przypadek. Natomiast brakuje jeszcze ciągle tych centrów koordynacyjnych, które by usiadły, porozmawiały z opiekunem, jaki jest problem, a może poszły na miejsce. Ja mam taką nadzieję, że być może medycyna rodzinna, czyli podstawowa opieka zdrowotna, która teoretycznie dysponuje pielęgniarką w swoim zespole, pielęgniarką rodzinną, czy też środowiskowo rodzinną, mogłaby spenetrować miejsce potencjalnych w przyszłości czy obecnie kandydatów do opieki długoterminowej, bo wiadomo, najlepszym miejscem dla opieki jest własny dom, ale rzeczywiście w wielu przypadkach tej możliwości nie ma. I na bazie POZ-ów można by było organizować, przedyskutować najlepsze, optymalne miejsce dla podopiecznego.
Zanim jednak ta sytuacja się zmieni, musimy sami porozmawiać i wybrać takie kryteria, które warto brać pod uwagę przy wyborze takiego miejsca.
Na sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Jeszcze pani.
No właśnie, pani profesor, to jakie potrzeby ma starsza osoba, co powinniśmy przeanalizować, analizując, jakie potrzeby starszej osoby powinniśmy wziąć pod uwagę, analizując ofertę dostępnych miejsc?
Trudne pytanie, ponieważ nie wiem, jaka jest oferta poszczególnych placówek, prawda? Tutaj słyszeliśmy, że istnieją placówki dedykowane osobom z zaburzeniami psychicznymi. Natomiast czy choroba Alzheimera to jest zawsze zaburzenie psychiczne? To jest pytanie. Jeżeli chorobie towarzyszy splątanie, to czy majaczenie, czyli zaburzenie świadomości jakościowej, czyli jest to taki fluktuujący stan, to ja bym w pierwszej kolejności jako pilne skierowana oddział geriatrii, żeby ten stan wyciszyć, żeby usunąć przyczynę powodującą splątanie. Czyli tak zwane, no to jest takie podobne do zaburzeń zachowania. Zaburzenia zachowania są czasami bardzo, powiedziałabym, banalne. To jest wędrowanie, to jest jakieś szukanie, przekładanie. To nie jest splątanie, to nie jest psychoza. Psychoza to jest szczególny stan zagrażający życiu, który jest poddawany leczeniu bardzo intensywnemu środkami przeciwpsychotycznymi, które mają niestety swoje uboczne działanie. Więc najpierw nie wiem, o kim rozmawiamy. Czy mam pacjenta z otępieniem, który ma psychozę, czy ma majaczenie, ponieważ te rzeczy się zupełnie inaczej traktuje i inaczej się leczy. I nie dedykowałabym tego pacjenta do placówki prowadzonej przez psychiatrów, czy nadzorowanej przez psychiatrów, bo obawiam się, że mogliby zaszkodzić. Natomiast istnieją pewne takie profile domów, które patrzą całościowo na pacjenta. I ta atmosfera, która znajduje się niezależnie, czy to jest taki DPS, czy jest w jakimś stopniu finansowany, przez kofinansowany, czy inna forma własnościowa, który jednak spełnia podstawowe potrzeby polegające na akceptacji, poszanowaniu godności i wzajemnie, czyli ta relacja między podopiecznym a opiekunem formalnym powinna być podobna jak w domu. To jest podstawa. Uśmiech, pocieszanie, pomaganie, nie zastępowanie, ponieważ choroby otępienne prowadzą do jeszcze gorszego uzależnienia od pomocy innych osób, a my powinniśmy wspomagać, czyli stymulować funkcję mózgu poprzez przypominanie, poprzez pokazywanie, ułatwianie wykonania podstawowych czynności, aniżeli po prostu zapakowanie w pieluchomajtki i po prostu traktowanie przedmiotowe, a nie podmiotowe pacjenta. Natomiast typowa patologia wieku podeszłego jest złożona. To nie jest tylko choroba otępienna czy jakaś inna choroba, która prowadzi do zaburzeń poznawczych, która współistnieje z wielochorobowością. Tam jest często i osteoporoza, i choroba serca, i migotanie przedsionków, i cukrzyca, i tak dalej, i tak dalej. Nie można podzielić pacjentów na tych, które są dedykowane tylko do placówek o charakterze opieki psychiatrycznej i versus niepsychiatrycznej. Czyli można by było w jednym połączyć, tylko podejść inaczej, prawda? I stąd potrzebna jest ta całościowa ocena i co chwilę, myślę w cudzysłowie, okresowe sprawdzanie, optymalizowanie farmakoterapii przy całkowitym, przy takim wzmacnianiu pozytywnych zachowań u pacjenta. To wystarczy popatrzeć, tak jak mówił pan profesor, na twarz mamy i widzieć, że jest zadowolona, szczęśliwa, zaakceptowała to. Musi zaakceptować.
Panie profesorze, jakie kryteria razem z siostrą analizowaliście, zanim wybraliście miejsce?
To były przede wszystkim emocje i nie było kryteriów. To bardziej się posługuje człowiek intuicją. Natomiast
na co zwracaliście uwagę, jak już przyjechaliście do wybranego miejsca na przykład?
Myśmy tylko jedno miejsce sprawdzali, ale kilka ładnych lat przedtem, gdy zorientowaliśmy się, że mama się zachowuje w taki sposób, że nie da się już tego racjonalnie wytłumaczyć. Lekarz prowadząca, geriatra, wspomniana przez panią profesor, bo bez geriatry tutaj ani rusz, przebadała bardzo dokładnie. To była wizyta w szpitalu, która też obnażyła pewne zachowania, bo mama wtedy nie wiedziała, gdzie jest. Zachowywała się, jak była w domu, podkradała innym jedzenie, żeby mnie móc poczęstować oczywiście, prawda? Wtedy była już pełna diagnoza, były pełne zalecenia. Bardzo pomogła witamina B12 w zastrzykach, która spowolniła znacząco ten proces, akurat w przypadku naszej mamy. Natomiast później to był czas i emocje. Krótki czas i potężne emocje. I gdzieś na poziomie intuicji, gdy ma się już diagnozę, gdy się wie, że samemu zrobiło się wszystko, co było w mocy, a już kompetencje rodziny przekraczają możliwości, bo nie jest się przecież profesjonalnym opiekunem, tego się nikt nigdy nie uczył, zapada wtedy ta decyzja. I tak wspomniałem, to są rozmowy z konkretnymi osobami w konkretnych ośrodkach, jeśli się wybiera kilka. To jest zwracanie uwagi na niuanse. Tu niekoniecznie wygląd i estetyka miejsca ma znaczenie, tylko właśnie postawa personelu. Personel, który powchodzi w interakcję, to są ludzie z powołania. Moim zdaniem to są ludzie święci, bo ktoś, kto nie będzie czuł empatii do starszej osoby, nie powinien tam pracować i nie pracuje. I taka zasadnicza uwaga, myślę, że wartościowe są te ośrodki, w których ludzie są zatrudnieni, w nich i głównie w nich. Myślę, że dużą bolączką ośrodków tych gorszych, jeśli takie są, ja akurat nie miałem takich doświadczeń, ale będzie to, że zatrudniają osoby dochodzące i to między innymi wtedy pandemia obnażyła COVID-u. Te osoby przestały przychodzić i pewien system się mógł załamać. Prawdopodobnie się załamał.
Chciałabym też zapytać o kontrolę w miejscach opieki. Czy dużo jest takich przypadków, że udaje się udowodnić, że opieka w jakimś domu seniora albo w jakimś zakładzie opiekuńczo-leczniczym chociażby jest na niewystarczającym poziomie i że tam się ludziom po prostu dzieje krzywda?
Wojewoda sprawuje nadzór nad tymi domami pomocy społecznej i placówkami zapewniającymi całodobową opiekę. Kontrole są realizowane zgodnie z przepisami i są to kontrole kompleksowe, dotyczą również przestrzegania praw mieszkańców, prawa do godności, samostanowienia o sobie, prawa również do dostępu do opieki zdrowotnej, do kontaktu z kapłanem, do zabezpieczenia opieki też psychologicznej, psychoterapeutycznej, także te wszystkie elementy są brane pod uwagę. Dodatkowo na przykład w ubiegłym roku były przeprowadzane kontrole doraźne, tylko dedykowane właśnie przestrzeganiu praw mieszkańców. Uchybienia, które się znajdują, które są w trakcie stwierdzane, nie są to jakieś takie uchybienia rażące, tak? To są uchybienia dotyczące, na pewno one nie dotyczą przestrzegania praw mieszkańców, tak? Mogą dotyczyć ewentualnie czystości, mogą dotyczyć ewentualnie nieprawidłowego ustawienia grafiku, żeby ta pomoc była w całości zabezpieczona. Także tu w tym zakresie sporadycznie zdarzają się kontrole negatywne.
A propos kryteriów, którymi można kierować się podczas wyboru takich miejsc, oto co powiedziała nasza słuchaczka.
Na to bym na pewno zwróciła uwagę. Dostęp do naszych bliskich powinniśmy mieć w sumie w ciągu dnia nieograniczony. I na ilość personelu. Dobrze by było porozmawiać właśnie nie z panem dyrektorem, tylko może z tymi opiekunkami, które tam pracują. Dobrze jest też porozmawiać ze znajomymi, pytać się o opinię, nie polegać na takiej opinii internetowej. Jak ma się 20 lat, to człowiek o tym nie myśli, ale tak naprawdę w moim wieku to coraz więcej moich znajomych ma takie doświadczenie, że potrzebuje, szuka dla swoich bliskich, więc dobrze się zorientować. My byliśmy w takiej szczególnej sytuacji, bo musieliśmy to szybko załatwić. Nie było czasu jakby na taki rekonesans septany, ale w sumie no, działałam, bo w ciągu 3 tygodni coś innego znalazłam dla mamy, ale w przypadku takich bardzo poważnych chorób, tak jak mama miała udar, to te 3 tygodnie mogą zabijać.
Dobrze szukać pomocy specjalistów podczas wyboru. Prognozy demograficzne mówią o tym, że nasze społeczeństwo będzie się starzeć i co ciekawe do 2050 roku w grupie seniorów 60+, najbardziej zwiększy się ta grupa po 80 roku życia, także problem opieki nad starszymi osobami będzie na pewno coraz bardziej doniosły. Mam nadzieję, że coraz lepsze miejsca w związku z tym będą powstawały także w naszym regionie. Dziękuję Państwu bardzo za wizytę w naszym studiu i wszystkie porady. Naszymi gośćmi byli wojewódzka konsultant w dziedzinie geriatrii, pani profesor Barbara Bień, pani Ewa Feszler z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Polityki Społecznej oraz profesor Mirosław Radkiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.